Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Temperatura za oknem nie najwyższa, chłodno, zimno. Za to do godziny 13 będziemy mieli dla Państwa same gorące tematy. Proszę zostać z nami. Czas reakcji, Adam Wosik, witam serdecznie. Dobra wiadomość na początek. Noga Krzysztofa Kuklińskiego sklejona na tyle silnie i dobrze, że będzie mógł wrócić w przyszłym tygodniu do Państwa i czas reakcji z udziałem Krzysztofa Kuklińskiego już prawdopodobnie będzie czynny. No i wierzę, że kolejne arcyciekawe, gorące tematy w tym programie się pojawią. Jak moja obecność, no to pewnie dużo drogowych rzeczy. A jakżeż by inaczej, będzie również dzisiaj o tym. Także drogi, korki, parkingi, to wszystko na pewno w czasie reakcji dzisiaj nam się pojawi. Sławek Orlik przy telefonie, czujnym telefonie do studia 510-37-36 za konsoletą Mariusz Tałajkowski. To co ważne, czujny telefon cały tydzień do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 510-37-32. Co oprócz tematów drogowych, moich zresztą ulubionych, nie tylko moich, Krzysztofa Kuklińskiego, także wrócimy do sprawy związanej z produkcją i dystrybucją tak zwanych alkotubek. Ten temat pojawił się wczoraj, dzisiaj również i to chyba tego zaczniemy. Ten temat nam się pojawi. Plany budowy mamy w Podpolickiej Jasienicy. Instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Ten temat pojawił się we wczorajszych popołudniowo-wieczornych naszych serwisach informacyjnych. Dzisiaj gościem czasu reakcji będzie Antoni Cygan ze Stowarzyszenia Duchowo w Jasienicy. To stowarzyszenie robi wszystko, aby kolejny śmietnik w Jasienicy przy ulicy Piotra i Pawła zwyczajnie nie powstał. Co jeszcze w programie? Dyskusja, ciąg dalszy dyskusji na temat tego, czy Odrę należy pogłębiać, czy też niekoniecznie. Wrócimy do tematu palmiarni, szczecińskiej palmiarni. Ma być, nie ma być, kto jest inicjatorem, kto ojcem sukcesu. To wszystko myślę, że dzisiaj w tym programie do godziny 13 nam się zmieści. Na początku czasu reakcji wracamy na chwilę do wczorajszego tematu związanego z produkcją i dystrybucją tak zwanych alkotubek. Przypomnijmy fragment jednego z telefonów.
W sprawie sprzedawania tych małpek w pojemnikach plastikowych. Przecież to jest sama trucizna. Ja pamiętam parę lat temu, kiedyś kupiłem w plastikowym właśnie pojemniku spirytus i on niestety nie kwalifikował się w ogóle do spożycia. Było trzeba to wyrzucić. Nie wiem, kto to wymyślił. Przecież to jest normalna trucizna. Ja na przykład w życiu nie kupiłbym żadnej małpki, czy tam ćwiartki, czy pół litra alkoholu w jakimś pojemniku plastikowym.
No i te małpki, okazuje się, były wczoraj na tyle głośne, nie tylko w naszym programie, ale w kraju nad Odrą, Wisłą, Nysą Łużycką, Bugiem, że firma, która produkuje OLV SA, postanowiła, uwaga, czytamy, niezwłocznie wycofać z rynku kontrowersyjne alkotubki. No i tutaj mamy takie oświadczenie tejże firmy. Żałujemy, że nasz produkt, pomimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki OLV SA podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, czytamy w oficjalnym komunikacie firmy OLV SA. Firma jednocześnie zapewnia, że nie złamała prawa i nie chciała, aby produkt trafił do dzieci. No i niestety firma również podejrzewa konkurencję o wywołanie tej nagonki. No, tak to w życiu bywa w tym handlu, że jedni chcą mieć większe zyski kosztem drugich, no i potem dochodzi do różnego rodzaju, nazwijmy to, kontrowersji. Kończąc ten temat, jeszcze jeden telefon z tym związany.
Pozwolę sobie zabrać głos na temat plastików. Człowiek, który wymyślił te malutkie opakowania do alkoholu, naprawdę powinien iść pod sąd i bardzo wysoką karę ponieść za to, że uczy w dalszym ciągu ludzi alkoholizmu, choć alkohol jest dla mądrych ludzi. A chciałbym poinformować, że plastik nie wchodzi w reakcję z alkoholem. A pan, który mówił o opakowaniach na obiadki, styropianowych kubeczkach kawa, styropianowych opakowaniach posiłki. Drodzy Państwo, rakotwórcze. Polistyren to jest produkt, który jest w tym opakowaniu. Pod wpływem tej temperatury ciepła termiki wydziela się do naszego jedzenia toksyczny styren. Styren, który jest bardzo szkodliwy dla naszych narządów, dla zdrowia, dla krwi, dla serca, dla wszystkiego, dla całych naszych podrobów. Nie bierzcie, kochani, w plastikowych opakowaniach na wynos, bo temperatura wywołuje styren, a styren zabija nasze zdrowie i później dziwne, że 30-40 lat umarł na raka szóstki lub czegoś innego tam, choć życzę wszystkim zdrówka. Drodzy Państwo, stal nierdzewna, zwykła miseczka ze stali nierdzewnej albo tak zwane stare bliźniaki i posiłki przenosimy. Ja wiem, że jest to ciężkie, bo ktoś tam leci do pracy i tak dalej, ale ja osobiście biorę zwykły porcelanowy talerzyk, taka ala miseczka owalna, kupuję sobie jedzonko, przenoszę do domku pod przykryciem i wtedy dopiero następuje na patelni odgrzewanie.
Dziękujemy za ten telefon od naszego słuchacza. Teraz w czasie reakcji temat, który pojawił się wczoraj po południu w serwisach informacyjnych Radia Szczecin. Stowarzyszenie Duchowo i mieszkańcy Podpolickiej Jasienicy sprzeciwiają się budowie kolejnego zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Przy naszym telefonie członek Stowarzyszenia Duchowo, pan Antoni Cygan. Dzień dobry, panie Antku, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Dlaczego państwo nie chcą dużego przedsiębiorstwa na własnym terenie? Podatki przyjdą, będą państwo bogatsi o pewnie niemałe pieniądze i przez to będzie można dziurawe drogi w Jasienicy, których dziurowych dróg sporo, naprawić. Dlaczego państwo nie chcą tego zakładów?
No po prostu z doświadczenia. Od 15 lat tworzą tu się bez przerwy zakłady pod tytułem Eko, bo to przeróżne firmy, które tak jak tworzą się szybko, tak szybko znikają, biorą dotacje jakieś, albo i niektóre biorą dotacje, inne nie biorą, składują rzeczy, których nie powinny składować, typu plastiki, sztuczna trawa i tak dalej. 5 hektarów jest zawalonych gruntów po dawnej betoniarni, która służyła zakładom chemicznym. I 15 lat to trwa. Starostwo i gmina są bezradni, bo twierdzą, że im nie wolno, bo to są działki prywatne, że im nie wolno w ogóle ingerować w ten sposób. No i to trwa, trwa i tyle. A ja tak odnoszę wrażenie, że to po prostu jest zarówno władze gminy, jak i władze starostwa po prostu nie chcą ruszać tematu. Nie znam z jakiego powodu.
No to teraz ja trochę
jest to niezrozumiałe.
Muszę panu parę pytań zadać, ponieważ prowadzimy od dłuższego czasu korespondencję w tej sprawie, czy to ze starostwem powiatowym w Policach, czy też z urzędem gminy w Policach. No i mam tutaj parę niejasności. Mam nadzieję, że państwo jako przedstawiciele Stowarzyszenia Duchowo, którzy śledzą ten temat również, będą w stanie mi na te odpowiedzi, na te wątpliwości udzielić. I teraz tak. Mam przed sobą ekspertyzę z zakresu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą, uwaga, realizacja planowanego przedsięwzięcia odtworzenia i rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Wydajność tej instalacji 50 ton na dobę, 13,5 tysiąca ton w ciągu roku. No i ta instalacja ma mieścić się w Policach przy ulicy Piotra i Pawła, czyli gdzieś niedaleko pana domu. I uwaga, ta ekspertyza pochodzi z 4 czerwca, podkreślam, 4 czerwca 2024 roku, ale z dokumentów, które przysłało nam oficjalnie Starostwo Powiatowe w Policach, wynika, że uwaga, od dnia 6 maja 2024 roku podmiot pod nazwą Lumen spółka z o.o. nie funkcjonuje w obrocie prawnym. I teraz proszę mi wyjaśnić. Lumen składa ekspertyzę oddziaływania na środowisko z datą 4 czerwca, ale według Starostwa Powiatowego miesiąc wcześniej oni już w obrocie prawnym nie funkcjonują. Może pan mi to wyjaśnić, bo ja nie bardzo to rozumiem.
Ja też tego nie rozumiem, ale wiem, że wszelkie uprawnienia czy wszelkie zezwolenia, jakie zdobywa dana spółka, przechodzą na spółkę, która ją wykupi, z nią się połączy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to nastąpiło, bo teraz działa spółka pod adresem Piotra i Pawła 45 Ekopal, która prawdopodobnie wynika z dokumentów, że wchłonęła Lumen. Spółka o kapitale 5 tysięcy złotych, jeśli się nie mylę. No i teraz zmienili adres, bo myśmy zarzucili, że jak można przetwarzać 50 ton odpadów niebezpiecznych na powierzchni jednego ara, czyli 100 metrów kwadratowych. Fizycznie się tego zrobić nie da, bo się nie da 50 ton zmieścić na 100 metrach kwadratowych, żeby nie wiem, co to nawet było, no chyba, że słupy betonowe. No. No więc teraz na tej podstawie prawdopodobnie zmienili adres, bo tam pod tym adresem jest grunt rzędu około 2 hektarów, więc to już jest trochę większy, więc ten argument zaczyna powoli odpadać, że się nie da tego zrobić, ale jak się chce, to się wszystko zrobi, więc natomiast starostwo i gmina nie reagują kompletnie na to. Nie wgryzają się w dokumenty, nie patrzą, kto to jest fizycznie, z imienia i nazwiska, kto zarządza daną spółkę, jaka jest jej historia. Nikogo żadnych, nie interesuje to żadnych urzędników.
No to teraz jeszcze informacja, którą otrzymaliśmy ze starostwa powiatowego, ja to przeczytam. Dokonano przeniesienia całego majątku Lumen spółka z o.o. jako spółki przejmowanej na KB Ekopal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej oraz rozwiązania Lumen bez przeprowadzenia likwidacji na spółkę KB Ekopal, dawniej Lumen. Z dniem 6 maja zostały przeniesione prawa i obowiązki wynikające z decyzji starostwa powiatowego zezwalającej spółce Lumen na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Policach przy ulicy Piotra i Pawła. Czyli mamy oficjalną informację od pana starosty, że spółka nowa KB Ekopal przejmuje od spółki Lumen wszelkie decyzje i zgody na prowadzenie tej działalności. Ja jeszcze jedną rzecz, ponieważ nie ukrywam, że byłem osobiście przy ulicy Piotra i Pawła 45. Tam jest, mówiąc obrazowo, plac, który zarasta chwastami. Znajduje się tam spółka Intertransport w likwidacji. Kłódka wisi, żadnego szyldu Ekopal nie ma. Poszukujemy cały czas kontaktu do tej spółki, tak aby zadać kilka pytań, żeby spróbować na te pytania odpowiedzieć i być może uspokoić mieszkańców Jasienicy, ale z tego co wiem, było u państwa tak zwane zebranie wiejskie i wszyscy mieszkańcy na tym zebraniu powiedzieli nie. To prawda? Jak to wygląda?
No tak, no mało tego, że mieszkańcy Jasienicy, ale też sąsiednich wiosek Niekłończyca, Tatynia, i ci mieszkańcy, że tak powiem, którzy byli dostępni, też się na to nie zgadzają, bo to wiadomo, że to jest znowu wydmuszka. No, tego się nie robi. Kto robi jakiekolwiek przetwarzanie, nie mając ku temu żadnych narzędzi? Nic, bo to tylko polega na tym, żeby pozbierać i co dalej. To już mamy przykład. 5 hektarów jest zarzucone przeróżnymi śmieciami. A gdzie są instalacje do tego przetwarzania? To oni dopiero to będą budować? Czy co? Co będą z tym robić? Tylko ja mówię, najlepszym wyjściem, tylko że z tego nikt nie chce słyszeć tego, najlepszym wyjściem jest zabezpieczenie typu, proszę bardzo, spółko, dostajesz zezwolenie, składasz w banku zabezpieczenie na przykład 40 milionów złotych i jeżeli się nie wywiążesz ze swoich zadań, ze swoich zobowiązań, my przejmujemy te pieniądze i czyścimy teren.
Jeszcze informacja, którą dostaliśmy od pani zastępcy burmistrza Magdaleny Sosnowskiej. Teraz trochę stanowisko gminy Police, bo mówimy o informacjach, które dotarły do nas ze starostwa. Teraz gmina. Czytam. Informuję, iż burmistrz Police prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą realizacja planowanego przedsięwzięcia odtworzenia i rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych o wydajności 50 ton na dobę w Policach przy ulicy Piotra i Pawła. Uwaga, postępowanie jest w toku. Wynika z tego, że jak to pan ładnie mówił, mieli się to wszystko w tej chwili urzędowo i cały czas czekamy na to, jaki będzie ostateczny, przepraszam, użyję tego sformułowania, wyrok dla państwa, bo państwo jeden śmietnik już pod domem mają, śmietnik nie posprzątany od kilkunastu, powiedziałbym, lat, no i państwo cały czas boją się, że powstanie kolejne.
No tak na to wychodzi, bo jak poprzednie władze gminy już nauczone doświadczeniem zaczęły się bardziej temu przyglądać, tak teraz mam obawę, że nowe władze gminne chcą nad tym po prostu tematem przepłynąć, dać zezwolenie jakie tego i niech się dzieje co chce. Bo Jasienica jest, no niestety, jest w granicach administracyjnych Polic, ale to jest wioska, która chyba jest skazana na niebyt, czy trudno mi to powiedzieć, bo tu wszelkie świństwa z połowy województwa zachodniopomorskiego, jak i w ogóle wszyscy się tu pchają jak muchy do lepu, o, nazwijmy to tak.
Jak mówiłem, próbowaliśmy osobiście skontaktować się ze spółką Ekopal przy ulicy Piotra i Pawła 45. Tam nie ma żadnego szyldu, nie mogę się z nikim skontaktować. Nie ukrywam, że jako Radio Szczecin będziemy nadal szukać kontaktu do spółki po to, aby ta spółka nam się odniosła do tego, czy obawy mieszkańców Jasienicy są słuszne i uzasadnione, czy też może nie i być może tym razem rzeczywiście powstanie wielkie przedsiębiorstwo, które będzie państwu przynosiło zyski. Mówię o gminie Police i tym samym, jak już wspomniałem na początku audycji, może uda się tą dziurawą drogę Piotra i Pawła w Policach doprowadzić do stanu używalności.
Tak. Powiem panu tak, że jak dużo się tym interesuje, jak w innych krajach są te sprawy rozwiązywane, to powiem, że bez ingerencji państwa, czyli dotacji państwowych, nie ma czegoś takiego jak zarządzanie śmieciami bez dodatkowych środków finansowych, bo to się nie finansuje samo. Z tego się nie odzyskuje nic, co by przynosiło zysk. Więc takie spółki są skazane od razu. Albo wezmą dotacje i je wykorzystają tylko chwilowo, póki im wystarczy pieniędzy i się likwidują, albo od razu się likwidują po dostaniu dotacji. Ja nie mówię, że to akurat Ekopal tak zrobi, ale doświadczenie skłania ku temu, że tak może się to skończyć, bo ja jeszcze raz mówię, tym przedsiębiorcom nikt się nie przygląda. Nikt ich z imienia, nazwiska nie rozlicza. A to jest błąd, olbrzymi błąd, bo dzisiaj w internecie jest dostęp do wszystkiego, do KRS-u. Kto przejmuje, jakie ma udziały, ile, jakie pieniądze. No nikt mi nie powie, że za 10 tysięcy można, czy za 5 tysięcy można zbudować instalację do przetwarzania. Nie wiem czego.
Dodajmy jeszcze, że rzeczywiście sprawdziłem w KRS-ie, kapitał zakładowy spółki Ekopal to jest 5 tysięcy złotych.
Do tematu... No to jest kpina, no po prostu kpina w żywe oczy. No.
Do tematu będziemy wracać. Dziękuję serdecznie gościem Czasu Reakcji, Antoni Cygan, Stowarzyszenie Duchowo w Jasienicy. Panie Antku, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
A w czasie reakcji, drodzy Państwo, ponownie zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Chciałbym tylko zgłosić firmie, która robi ulicę Matejki, żeby zasypała chociaż dziurę pod światłami, ponieważ prawie zostawiłem tam koło. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Mam nadzieję, że teraz szybkim krokiem ze spraw śmietnikowych przejdziemy do spraw drogowych. Nasz stały ekspert Grzegorz Gruca, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Dzień dobry, panie Grzegorzu, kłaniam się.
Witam, panie redaktorze, aczkolwiek ekspertem to bym się nie nazwał.
Będzie pan ekspertem za chwilę od parkingów. Będziemy mieli taki specjalny telefon do pana, dlatego parkingi to jest taki temat ulubiony, szczególnie jeśli chodzi o pana potyczki sądowe. Ale zacznijmy od świeżego tematu, z którym chce nas, się nas pan podzielić, ponieważ okazuje się, że miał pan niedawno przygodę drogową. No i ta przygoda drogowa skłania nas tutaj wspólnie. Mówimy o kierowcach i o pieszych do tego, aby pewną refleksję i pewną rozwagę zachować. Panie Grzegorzu, niech pan opowie, co to się wydarzyło i gdzie.
No otóż 22 września na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Drzymały, tam jest szkoła podstawowa numer 61. Młodzi ludzie idąc do szkoły lub wracając ze szkoły, nie pamiętam już jak to dokładnie było, obrzuciły kierowcę, który przede mną wjeżdżał w tamten rejon, no z takim epitetów, których no nie powtórzę. No były bardzo pikantne, tak bym to nazwał. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy za kierownicą była osoba płci damskiej czy męskiej. No natomiast gdyby obok siedział mężczyzna, to podejrzewam, że gdybym ja był na jego miejscu, no to bym sprawy wziął w swoje ręce.
Panie Grzegorzu, bo no, ja znam to skrzyżowanie. Tam prawdopodobnie nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, o ile dobrze pamiętam.
Nie, tam jest przejście tak zwane sugerowane. No kierowcy się tam zatrzymują, no ale też bywają kierowcy, którzy wjeżdżają na to przejście, ponieważ tam mają pierwszeństwo.
To jest takie, jeszcze powiedzmy, to jest takie skrzyżowanie. Wysiadamy z tramwaju linii numer 1-9, tam chyba trójka jeszcze w tej chwili jeździ czasowo. No i wysiadamy z tego tramwaju i część osób w lewo idzie na dworzec PKP lub na dworzec PKS, a część rzeczywiście w prawo odbija, potem znowu w prawo i w kierunku szkoły. I tam przy tym skrzyżowaniu 3 maja i drzymały. Chyba rzeczywiście nie ma wyznaczonego przejście dla pieszych. Aż dziwne, bo tam jest blisko szkoła. No i co tam się dalej wydarzyło, bo przerwałem panu tę opowieść.
Panie redaktorze, nie ma tam przejścia. No kierowcy się zatrzymują, bo przecież nikt nie chce mieć sumienia na sumieniu człowieka. No to jest naturalne. No i 25 bodajże, albo 27 jakoś tak, miałem przyjemność ponownie tam jechać i spotkało mnie to samo, dosłownie to samo, więc ja bym proponował może, żeby Straż Miejska zamiast kontrolować kierowców, czy dobrze parkują, czy nie, zajęli się w sumie edukacją może tej młodzieży, wyjaśnili im, o co chodzi w całym temacie, bo to jest ich rolą. Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 punkt 1 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, a niewątpliwie jest to miejsce publiczne. I wypadałoby się tym zająć, no bo naprawdę my nie podejrzewam, żeby ktokolwiek czekał na trupa w tym miejscu. No niekoniecznie w tym miejscu, takich miejsc jest więcej w Szczecinie.
Tak, tu tam, panie Grzegorzu, to chyba bardziej apel do władz miasta, aby tam to przejście dla pieszych wymalowane, mówiąc obrazowo, się jednak pojawiło, będzie bezpieczniej.
Wie pan co, może bardziej wyszkolić ludzi, przekazać im informacje, nauczyć ich tego, że w tych miejscach nie mają pierwszeństwa, że jednak kierowcy się zatrzymają. Oczywiście, zatrzymają się i przepuszczą tych pieszych, bo przecież nikt nie chce, tak już podkreśliłem, nie chce tam mieć na sumieniu człowieka, no bo nie o to tu przecież chodzi. No niemniej jednak, nie patrząc na nich, często z nosem w telefonie i nie zwracając uwagi na lewo, na prawo, czy coś jedzie, czy też jedzie i wchodzą na to przejście i tam dojdzie do tragedii któregoś pięknego dnia. To nie ma siły na to.
Tak, panie.
Tak to wygląda. Tak.
Panie Grzegorzu, audycja na żywo. Będziemy mieli zaraz do pana telefon, ale chyba do pana będzie pytanie od naszego słuchacza, od pana Włodzimierza. Dzień dobry, panie Włodzimierzu, kłaniam się.
Dzień dobry, ale to bardziej do państwa pytanie. W ilu szkołach policjanci robili we wrześniu pogadanki na temat bezpiecznego dojścia z domu do szkoły, ze szkoły do domu? To jest jedyne. Ja mam 70 kilka lat i w mojej szkole podstawowej w latach 60. za Gomuły, pełnej komuny, przychodzili we wrześniu policjanci zawsze do każdej klasy i opowiadali, jak bezpiecznie. I to, co pan przed chwilą powiedział, najpierw w lewo, potem w prawo, znowu w lewo, idź więc śmiało.
Tak.
I tak dlatego takie pytanie. W ilu szkołach policjanci robili takie pogadanki? Dziękuję, miłego dnia.
Dzień dobry. I to pytanie pewnie zadamy policji, bo w tym tygodniu przygotowujemy się na spotkanie z Komendą Miejską Policji w Szczecinie. Będzie kilka tematów, pewnie ten się pojawi. A tak w ramach uzupełnienia słuchacza, kto to jest Gomuła, to jest pan Władysław Gomułka, polski polityk, znany w poprzednim wieku bardzo, bardzo dobrze. Panie Grzegorzu, pan dalej z nami jest, tak przy okazji zapytam.
Jestem, panie redaktorze. Natomiast ja bym to bardziej scedował na Straż Miejską niż na policję. Policja i tak ma dość dużo tej pracy, więc to bym ich trochę oszczędził. Natomiast no, Straż Miejska no, czasami się naprawdę takimi bzdurnymi rzeczami zajmuje, a poważne rzeczy odkłada na bok. Więc no, a zgodnie z tak, jak powiedziałem, z artykułem 11 ustęp 1 punkt 1 ustawy o strażach gminnych, to leży w ich kompetencjach. Zadbanie o spokój i porządek w miejscach publicznych. No,
panie Grzegorzu, lecimy z konkretami, bo czas audycji z gumy nie jest. Tak, ale mamy tak do pana pytanie. Bo to będzie pytanie do eksperta od parkowania. Bardzo proszę.
Mieszkam na osiedlu Reda, mam na imię Roman. Jest taka sytuacja, że ludzie parkują na trawnikach, a przeważnie te same samochody. I dzwoniłem do spółdzielni mieszkaniowej i powiedzieli mi, że jeżeli nikomu to nie przeszkadza, to oni się nie będą wtrącać. Ja mówię, są tu dwa słupki i można je wykopać i przełożyć i zabezpieczyć. Ale spółdzielnia się za to nie bierze, czyli administracja w zasadzie. No i zadzwoniłem do Straży Miejskiej. Straż Miejska mówi w ten sposób, co aż poniosło mnie, że nie mogą odholować, nie mogą założyć blokady, nic nie mogą zrobić. No to po co jest Straż Miejska, tak się pytam. No jeżeli oni nic, a spółdzielnia jeżeli nie przeszkadza lokatorom. I rozjeżdżony jest ten trawnik przez koła, deszcze padają, to samochód stoi, trawa jest żółta, już nawet jej nie ma, bo są kolejny i sobie nic nie robi. Ani Straż Miejska, ani spółdzielnia. Nie ma do kogo się odezwać. Może by pan poruszył, panie redaktorze, ten temat. No to jest niemożliwe. Straż Miejska nie może, administracja nie może, a samochody sobie stoją.
No właśnie, pan redaktor został zobligowany do tego, żeby poruszyć ten temat. Panie Grzegorzu, osiedle Reda parkują kierowcy na trawnikach. Pan lokator mówi, absolutnie się nie zgadzam. Wybrniemy z tego tematu, jak z niego wybrnąć? Ma pan rozwiązanie? Kto tu ma rację?
To znaczy, nie mam. To znaczy mam rozwiązanie. Spółdzielnia się za to powinna wziąć. Nie jest to teren przede wszystkim publiczny. Więc tu Straż Miejska jako taka, choć tej formacji nie lubię, no ma związane ręce. Ma związane ręce, nie może nic zrobić. To jest teren w zarządzie spółdzielni, więc tu tylko i wyłącznie działanie spółdzielni może pomóc. No jeżeli spółdzielnia nie chce, no cóż, no raczej chyba nikt ich do tego nie przymusi.
Bo czyli panie Grzegorzu, konkludując, że tak powiem, jeśli mieszkamy na osiedlu, który jest w zarządzie jakiejś tam spółdzielni mieszkaniowej lub jakiejś tam wspólnoty mieszkaniowej i parkują kierowcy w miejscach nie do końca nam przyjaznych, to ani Straż Miejska, ani policja, tylko zarządca, czyli rozumiem wspólnota mieszkaniowa może interweniować. I tam trzeba dzwonić.
Dokładnie tak. Panie redaktorze, Straż Miejska nie ma prawa wejść na teren, można powiedzieć, prywatny, nawet jeżeli będzie pan miał domek, domek będzie ogrodzony, to na terenie tej posesji, na której pan mieszka, to może pan robić wszystko. Może pan na uszach chodzić, brzydko powiem. Natomiast nie daj Boże wyjść na uszach już poza teren. No to już jest wtedy na chodnik, to już jest miejsce publiczne i wtedy Straż Miejska może ingerować. Na terenie prywatnym niestety nie.
Jakie ma narzędzia, jeśli o ten wątek zamkniemy za chwilę, ale jakie narzędzia ma spółdzielnia mieszkaniowa, żeby egzekwować, aby kierowca nie stawał? Czy tylko jakiś tam słupek ograniczający?
Tylko słupki. Może być może, ale tego nie jestem pewien, wprowadzenie strefy ruchu czy strefy zamieszkania. Być może, strefy zamieszkania. To by było rozwiązanie. To wtedy kierowcy muszą parkować tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Także to by było rozwiązanie i wtedy Straż Miejska może ingerować, tak? To się zgadzam z tym.
Kończąc,
ale w tej sytuacji niestety nie.
Tylko tyle. Kończąc naszą rozmowę, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo pana przygody sądowe, jeśli chodzi o spotkanie się twarzą w twarz z przedstawicielem miasta Szczecin, a to są wątki przede wszystkim dotyczące parkowania, dobiegły końca, czy dalej pan, że tak powiem, kontynuuje tą swoją przygodę?
Niestety ja nie kontynuuję, to miasto teraz kontynuuje, składa apelację, ja oczywiście pozwy również składam, bo skoro mam do tego prawo, dlaczego nie?
A ta najbliższa przygoda to o której rewir, pamięta pan, czy nie?
Teraz, proszę pana, Kaszubska, cały czas Kaszubska, Stoisława, tamte rejony.
Och, będzie się działo pewnie znowu. Tych rozpraw już powyżej setki, czy jeszcze nie?
Wie pan co, ja tak naprawdę to już się przestałem liczyć, ale tak bardzo na oko, jak to się kiedyś mówiło, to jest powyżej 280.
Ojej, to sporo. To trzeba mieć dużo samozaparcia i przede wszystkim czasu, żeby się tym wszystkim zająć. Panie Grzegorzu, dziękuję serdecznie. Przypominam, Grzegorz Gruca, Stowarzyszenie Prawo na Drodze, gościem Czasu Reakcji. Dziękujemy za tę instrukcję, jeśli chodzi o parkowanie. Panie Grzegorzu, do usłyszenia, do zobaczenia.
Kłaniam się pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. No to już wiemy, jak na osiedlach z tymi parkingami, jak sobie radzić. Teraz na chwilę jeszcze wrócimy do wczorajszego tematu związanego z planami budowy w Szczecinie. Palmiarni. Krótko przypomnijmy wczorajszego gościa Czasu Reakcji, pani radna Rady Miasta Szczecin, Zuzanna Jeleniewska.
My razem z paniami radnymi, panią Iloną Milewską i panią Małgorzatą Bleklak wystosowałyśmy interpelację tutaj do naszych prezydentów właśnie na temat powstania takiej palmiarni. Dostałyśmy pozytywną odpowiedź na tą naszą interpelację, ponieważ tutaj pani prezydent Anna Szotkowska wskazała nam również lokalizację, gdzie taka palmiarnia mogłaby powstać. Czy to by była Wyspa Grodzka, czy to by były tereny Łasztowni, czy nawet teren Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego właśnie na zapleczu dawniej, gdzie znajdowała się Akademia Rolnicza. I teraz właśnie pytanie, dlaczego taka palmiarnia mogłaby powstać? To byłby taki zielony azyl w centrum naszego miasta. Dlaczego mamy być gorsi niż Poznań, Łódź, Gliwice czy Wałbrzych? Moglibyśmy zrobić tutaj również na ścianie takiej palmiarni akwarium, w którym pływałyby ryby i mogłoby to również być takie centrum edukacyjne, do którego przyjeżdżałyby uczniowie naszych szkół, ale może też szkół tutaj zachodniego Pomorza, a nawet całej Polski na wycieczki. I właśnie na tym nam zależy, żeby tutaj tą ekologię pokazywać i żeby ta edukacja, nawet zajęcia biologii mogłyby się w takiej palmiarni odbywać, żeby ta edukacja właśnie ekologiczna szła do przodu.
No to jeszcze tylko dla przypomnienia. Trzy panie radne, Zuzanna Jeleniewska, Ilona Milewska i Małgorzata Wleklak złożyły na ręce prezydenta Szczecina taką interpelację, informację. No i takie trzy pytania, my je tutaj przybliżymy. Czy gmina miasto Szczecin kiedykolwiek rozważała możliwość budowy palmiarni w Szczecinie? Pytanie drugie, czy gmina miasto Szczecin dostrzega potencjał takiej inwestycji w rozwoju atrakcyjności turystycznej i społecznej Szczecina? I pytanie trzecie, czy gmina miasto Szczecin dysponuje terenami, które mogłyby być odpowiednie do budowy palmiarni zarówno pod względem dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i turystów, technicznych wymagań, jak planowania przestrzennego na terenie miasta? Prosimy o wskazanie potencjalnej lokalizacji. Pewnie odpowiedzi na te pytania niedługo się pojawią, ale jeszcze tak przy okazji historycznie patrząc, bo ten temat palmiarni nie jest tematem nowym. Ja znalazłem w archiwach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin taką informację, że rzeczywiście palmiarnia pojawia się już w roku 2017. To jest lista propozycji zadań o charakterze ogólnomiejskim i ta propozycja wpłynęła od radnego Roberta Stankiewicza. Okazuje się, że w roku 2023 nawet palmiarnia na Łasztowni, bo tu była propozycja umieszczenia tej inwestycji, palmiarnia na Łasztowni była nawet w społecznym budżecie obywatelskim. Głosowanie 775 wszystkich głosów uzyskała ta palmiarnia, nie znalazła się jako lider, tym samym nie przeszła do realizacji, a tutaj mamy przy okazji koszt. 750 tysięcy złotych miałaby w 2023 roku kosztować ta palmiarnia i to też pomysł zgłoszony przez pana radnego Roberta Stankiewicza. Przyznaję, byłem w takiej palmiarni w Zielonej Górze, widziałem miejsce godne i rzeczywiście warte polecenia. Jeśli chodzi o palmiarnię, bo zaraz za chwilę przed nami kolejny gości Czasu Reakcji, jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry. Zygmunt z Zachodniopomorskiego. Proszę państwa, budowaliśmy pływalnię. Okazuje się, że utrzymanie pływalni kosztuje. Nie opłaca się spuszczać wody, napełniać pełną i tak dalej. A teraz mam pytanie na temat palmiarni. Koszt wybudowania, okej. A koszt utrzymania, obsługa, utrzymanie infrastruktury. Ile to będzie kosztowało co miesiąc, co rok? Bo to budżet roczny będzie trzeba zatwierdzić.
No i to jest jedno z pytań, które nam się na pewno będą pojawiały z tyłu głowy, jak już palmiarnia będzie powstawała. Ale kiedy to nastąpi, tego pewnie nie wiedzą najstarsi stoczniowcy. Do tematu palmiarni pewnie będziemy jeszcze wracać w czasie reakcji. Teraz temat mój ulubiony. Drogi, moja droga długa, asfaltowa, krajowa, nie tylko powiatowa i gminna. Naszym gościem Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Będzie kilka przyjemnych dla kierowców informacji, bo też później pana zapytam o tą obwodnicę zachodnią Szczecina, która nam wielkimi krokami nam się chyba zbliża, ale wcześniej telefon od naszego słuchacza, posłuchajmy.
Dzień dobry, Ryszard ze Szczecina. Wróćcie koniecznie do sprawy węzła S3 A6 od strony Gorzowa, jak i w stronę Gorzowa. To, co wybudowano, to jest jeden wielki skandal. Na antenie waszego radia słyszę, że powstają potężne korki, tunel rozwiąże problem. Miliardy, dziesiątki czy miliardów złotych w tunel, a nie rozwiązany problem tego węzła. Dziękuję.
Temat tego węzła, mam na myśli tutaj węzeł klucz, wraca w czasie reakcji panie Mateuszu od czasu do czasu. Ten temat, o ile pamiętam, związany jest z budową również obwodnicy Gryfina. Proszę przypomnieć słuchaczom, jakie jest docelowe rozwiązanie planowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
Tym docelowym rozwiązaniem to jest wybudowanie nowego węzła drogowego między obecnym węzełem Klucz a węzłem Radziszewo, bo ten węzeł istniejący Radziszewo, on będzie zamknięty. No jest to jeszcze węzeł, który został wybudowany przed wojną. I jednym z tych elementów tych planowanych prac, a obecnie ta dokumentacja jest aktualizowana właśnie o te elementy związane z tymi pasami włączeń i wyłączeń od strony węzła Kijewo w kierunku na Gorzów, jak i również od strony Gorzowa w kierunku węzła Kijewo i dalej Świnoujścia. Tam również jest aktualizowane podłączenie do istniejącej drogi numer 31 na północ od autostrady A6, natomiast tym elementem, który tu jest poruszany w telefonie słuchacza, no to są te pasy włączeń i wyłączeń i tak tu przygotowujemy dokumentację, która będzie zakładała to, że będziemy mieli dwa pasy skrętne, jeżeli chodzi o zarówno autostradę A6 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, jak i też od strony drogi S3 w kierunku A6 do węzła Kijewo i dalej Świnoujścia, jak i również to włączenie w autostradę A6 od strony Gorzowa będzie dwoma pasami ruchu, które będą oczywiście potem stopniowo zanikały, tak aby w całości włączyć się już w dwupasową autostradę. Także te pasy włączeń i wyłączeń, one będą wyciągnięte ponad kilometr w kierunku wschodnim na węźle drogowym Klucz. Także to jest planowane. Obecnie ta dokumentacja jest przygotowywana, zarówno jeżeli chodzi o projekty, jak i też będzie uzyskiwana tu decyzja środowiskowa i na koniec przyszłego roku tą dokumentację powinniśmy mieć gotową. No i wówczas będą zapadały decyzje odnośnie realizacji tej inwestycji całej drogi 31 od Radziszewa do Gryfina, łącznie z nowym węzłem, jak i też tym włączeniem dwupasowym w autostradę, ponieważ to będzie się wiązało z dość sporą rozbudową, zarówno jeżeli chodzi o drogę S3, jak i też autostradę A6, tak aby tu te włączenia były na dwóch pasach ruchu. Wspomnę tylko o tym, że ten węzeł został dany do ruchu w roku 2010 i wówczas też były zupełnie inne prognozowane natężenia ruchu drogowego. Ten ruch naprawdę w olbrzymim stopniu wzrósł na drodze ekspresowej S3. No i z tego powodu mamy te zapory, spowolnienia, które powstają w okresie wakacyjnym. Natomiast tak jak najbardziej chcemy temu zaradzić, aby tu już nawet w okresie bardzo dużego ruchu ta płynność była na tym węźle zapewniona, co oczywiście nie będzie wiązało się z tym, że nie będzie żadnych utrudnień i spowolnień, bo niestety, ale w okresie tego zmożonego ruchu w weekendy to nie tylko węzeł Klucz. Mamy spowolnienia w rejonie węzła Podjuchy między Kijewem a Dąbiem, na całym zasadzie odcinku od węzła Klucz do Goleniowa, także to nie tylko sam węzeł Klucz jest tym problemem, natomiast rozładowaniu tych spowolnień zatorów w weekendy na tym samym fragmencie S3A6, no temu już będzie służyła wspomniana przez pana redaktora zachodnia obwodnica Szczecina.
No i teraz o tej zachodniej obwodnicy krótko, panie Mateuszu, bo jeszcze mamy jeden ważny temat w czasie reakcji. W autostradzie, w ciągu autostrada A6 pojawi nam się również kolejny węzeł w okolicach Kołbaskowa. No i ten węzeł rozpocznie nam niejako duży, wielki przejazd, jeśli chodzi o zachodnią część Szczecina. Rozumiem, że i ten węzeł, i cała wielka zachodnia obwodnica Szczecina to w tej chwili już widać nie tylko pomarańczowe, ale prawie że zielone światło w tunelu, bo no mamy deklarację, że niedługo przetarg zostanie ogłoszony. Jak to wygląda? Proszę przypomnieć.
A czy jeżeli chodzi o ten sam węzeł łączący przyszłą zachodnią obwodnicę Szczecina i DK13 z autostradą A6, czyli węzeł Szczecin-Zachód, to już jest naprawdę zielone światło, ponieważ ogłosiliśmy już przetarg na budowę tego elementu. Będzie to część drugiego etapu obwodnicy Przesławia i Warzymis, także tu już będziemy w najbliższych miesiącach wybierać wykonawcę, podpisywać umowę, tak żeby wystartować z tą budową. To będzie węzeł Szczecin-Zachód i węzeł Siadło Górne, który połączy ten nowy układ drogowy z tym pierwszym etapem obwodnicy Przesławia i Warzymic. Natomiast dalej w kierunku północnym od tego miejsca będzie się rozpoczynała już ta właściwa zachodnia obwodnica Szczecina, która tunelem pokona Odrę w rejonie Polic. No i dlatego zadania złożyliśmy teraz wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji do wojewody, czyli pozwolenie na budowę. Będzie to wiązało się też z pozyskaniem nieruchomości pod tą trasę i po uzyskaniu tu niezbędnych zgód i zezwoleń w ciągu najbliższych kilku miesięcy powinniśmy przetargi na realizację zachodniej obwodnicy w podziale na te trzy odcinki, a mamy tu trzy fragmenty od węzła Siadło do dołu i od dołu i do Polic i od Polic do Goleniowa, ten ostatni odcinek właśnie z tunelem. Także wkrótce też dla tej inwestycji powinien ruszyć przetarg na realizację. No i dalej już rozpocząć się powinny też roboty budowlane. Także ta inwestycja oczekiwana od bardzo, bardzo wielu lat nabiera już bardzo realnych kształtów.
Dziękuję serdecznie. Pewnie w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze też pana pytali o drogę szybkiego ruchu S3, na ile uda nam się w tym roku to wszystko zamknąć, czy nie. Ale ten temat, panie Mateuszu, proszę mieć z tyłu głowy, w czasie reakcji w przyszłym tygodniu na pewno nam się pojawi. Wszystkiego dobrego. Oczywiście. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję
gościem
bardzo.
Czasu reakcji Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dziękujemy jeszcze raz. Chwila. Zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin, bo jeszcze jeden temat nam w czasie reakcji, mam nadzieję, dzisiaj się zmieści.
Witam. Z tej strony zagorzały kierowca. Dzwonię w takim temacie. Otóż tak obserwuję, bo jeżdżę po Szczecinie. Słynny węzeł na Głębokim. Niestety nie do naprawy. Generuje wielkie zatory drogowe aż do Pilichowa Kościół. Z drugiej strony Chorza. Generuje zatory drogowe aż do Pokoju, nawet czasami do Zagórskiego. I taki nasuwa się wniosek. Po pierwsze, jeżeli tak jest i zarząd drugi, czyli Urząd Miasta, nie planuje nic w tym temacie zrobić, bo taki głos słyszymy z ust pana Marcina Harenzy, że to tak ma być, no to proszę wprowadzić korekty do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, bo rozumiem, że jeżeli to ma tak być, no to się nie zmieni. Jeżeli się nie zmieni, to po co robić z ludzi idiotów i zapraszać ich na przystanek w konkretny czas, jak nie są realizowane rozkłady jazdy. Po przebudowie ulica Chorza bodajże, Obotrycka, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. To po co to było przebudowywać? Węzeł na Głębokim był przebudowywany, generalnie korki są w tej chwili też. Jaki cel tej przebudowy? Ja myślałem zawsze, że jak się coś zmienia, coś nowego robi się, to będzie lepiej, a nie gorzej. Takie krótkie wnioski z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.
Ma być lepiej, jak tylko obwodnica zachodnia Szczecina zostanie uruchomiona, wtedy ten dojazd do centrum Szczecina, czy to od strony ulicy Chorzej, jak pan mówi, czy też od strony Głębokiego ma nam się nieco uwolnić, ale rzeczywiście ta sugestia, żeby wprowadzić, skoro mamy sugerowane przejścia dla pieszych, dlaczego nie wprowadzić sugerowanych rozkładów jazdy autobusów, żeby te sugerowane rozkłady jazdy rzeczywiście nam się pojawiły, szczególnie na tych trasach linii 106, 107, 103, 102, może niekoniecznie, ale też, bo tam wahadło jest, no i przede wszystkim 63, bo tutaj też największe problemy. Jeszcze jeden temat w czasie reakcji, mam nadzieję, że nam się uda szybko, sprawnie. Naszym gościem pan Robert Mańko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Dzień dobry, kłaniam się panie Robercie. Dzień dobry, czy mamy pana Roberta?
Halo, halo.
Dzień dobry panie Robercie, halo. Witamy serdecznie w czasie reakcji. Krótko, wczorajszy gość nasz, pan Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek i Ina Gowienica, temat poruszył. Mamy już krótki telefon słuchacza, posłuchajmy.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Dzwonię w takiej nietypowej sprawie odnośnie tej powodzi, że mieszkańcy wszyscy powinni naciskać na Wody Polskie, bo to chyba Wody Polskie odpowiadają za to, żeby w końcu zaczęli pogłębiać naszą Odrę, Regalicę i wszystkie kanały, które dochodzą albo odchodzą. I wtedy następnym razem, bo wiadomo, że taka sytuacja na pewno się powtórzy, będziemy bardziej zabezpieczeni, bo będzie głębsza Odra i woda nam nic nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie.
No i to był telefon słuchacza. Nasz wczorajszy gość, pan Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Ina i Gowienica, mówi absolutnie nie pogłębiajmy tej Odry. Patrzę na zegar, mamy 4,5 minuty do końca programu. Panie Robercie, spróbujmy w ciągu tych 4 minut odpowiedzieć. Warto pogłębiać Odrę, czy nie warto? Jak to wygląda?
Tak, no, jeżeli chodzi o woli wyjaśnienia, układ Odry w jej ujściowym odcinku tak jest takim ewenementem w skali kraju. Taka skomplikowana sieć hydrograficzna, występowanie jeziora Dąbie, Międzyodrza oraz ewidentny wpływ morza powoduje, że rozwiązania, które tutaj mówił słuchacz, które z powodzeniem można byłoby stosować na pozostałych odcinkach rzek, w środkowym, górnym biegu, tutaj nie będą miały takiego skutku, ponieważ stany wód na Odrze są głównie determinowane przez oddziaływania morskie. Oczywiście możemy lokalnie pogłębiać odcinki, znaczy sieci, odcinki rzek i spowoduje to na pewno zwiększenie wartości przepływu przez ten odcinek, przepływu, czyli objętości wody w czasie. Jednak zwiększenie przepływu w jednym odcinku spowoduje automatycznie zmniejszenie przepływu w innym kanale, a zmniejszenie przepływu w innym kanale powoduje automatyczne zmniejszenie ruchu rumowiska, no i zamulanie tych kanałów, więc nie wolno, powiedzmy, tak bezpośrednio pogłębiać innych kanałów kosztem innych, a jeżeli byśmy chcieli nawet pogłębić wszystkie kanały w jednym momencie, to nie spowoduje to zwiększenia zdolności retencyjnej naszego obszaru, ponieważ tutaj jeszcze raz podkreślę, stany wód na tym węźle szczecińskim są determinowane głównie przez stany morza.
Panie Robercie, jedno pytanie też mamy krótko. Postarajmy się w 2 minuty. Czy w takim razie pomysł na żeglowność Odry, tak aby tam można było transport rzeczny uruchomić, jest pomysłem dobrym i nie tyle może zapytam wartym uwagi, ale na ile możliwym do realizacji? Jak to wygląda z pana strony?
Oczywiście tutaj transport rzeczny jest jak najbardziej możliwy. Mamy drogę wodną przechodzącą przez jezioro Dąbie. Średnie głębokości na Odrze umożliwiają na całkiem sprawną żeglugę. Ja jestem jak najbardziej za rozwijaniem żeglugi na Odrze, tutaj szczecińskiej, i oczywiście jak najbardziej posuwać się w górę rzeki.
No to jeszcze mamy minutę, niech pan powie, czy to jest temat do realizacji w ciągu roku, dwóch, czy 10-15 lat? Ile by nam to zajęło?
O, same ustalenia, same projekty to jest jednak kawałek czasu. Bardziej bym tutaj liczył to, powiedzmy, od momentu zatwierdzenia planów, tak, na rozwijanie tego pomysłu, to jest co najmniej 6, 7, 8 lat.
Czyli nie tak długo tak naprawdę, spodziewałem się, że więcej.
Jeżeli będzie pełna determinacja władz, to można to rzeczywiście szybko zrobić. Tak, oczywiście tutaj są też kwestie techniczne, ponieważ pogłębiarki, bo to umożliwienie żeglowności to nie tylko pogłębienie, ale także infrastruktura. Tak? No bo jeżeli umożliwimy transport, to też trzeba będzie umożliwić zwiększony postój jednostek w obrębie naszego węzła szczecińskiego, więc żeglowność to nie tylko pogłębianie.
Dziękuję serdecznie, panie Robercie. Ta krótka nasza rozmowa, intensywna, ale treściwa, jak ja to mówię, bardzo duża dała. Robert Mańko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Dziękuję serdecznie. To, co w audycji dzisiejszej jeszcze, no to zaglądamy do maili. No mamy ich sporo, no nie ukrywam. Co tutaj zrobić? Chyba losowanie, jakieś totolotka powinienem przeprowadzić, aby to wszystko nam się tutaj zmieściło. Uwaga, chciałabym, aby w programie Czas Reakcji poruszyć kwestię zniżek na przejazdy autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej żołnierzy. W regulaminie cenniku jest zapis o możliwości bezpłatnych przejazdów funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i straży granicznej, a co z żołnierzami? Ponieważ mają zniżki na PKP, a nie mają zniżek w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. No i to jest jeden z tematów do Czasu Reakcji. Na pewno nie zostawimy go samopas, postaramy się również, bo to chyba jest temat bardziej dla radnych Rady Miejskiej, bo oni muszą zmienić regulamin przewozów. Mariusz Tałajkowski dzisiejszy program zrealizował, przy czujnym telefonie Sławomir Orlik, Adam Wosik. Dziękuję za tą wspólnie spędzoną godzinę. Jak mówiłem, w przyszłym tygodniu jest szansa na 99,9, że Krzysztof Kukliński pojawi się w czasie reakcji. Jego noga sklejona jest na tyle silnie, że już będzie mógł spokojnie o własnych siłach to nasze piętro pokonać. Dziękuję, do usłyszenia.